W jakim biznesie działamy? Działamy w biznesie uszczęśliwiania klientów. Po czym poznać, że masz niewłaściwy model biznesowy, bo tracisz pieniądze? A jaki jest właściwy przepis? Bądź otwarty na możliwość, że może masz niewłaściwy model biznesowy. Sprzedać ponownie i uzyskać nowych klientów z poleceń i relacji klientowskich.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Brian Tracy, jeden z najpopularniejszych trenerów rozwoju osobistego na świecie. Był konsultantem dla ponad 1000 firm i przemawiał do ponad 5 milionów ludzi. Autor kilkudziesięciu bestsellerowych książek przetłumaczonych na wiele języków. Ruszajmy!
Uwaga, uwaga, ogłoszenie! Już w środę 28 czerwca o 20 poprowadzę dla Was live'a, gdzie pokażę Ci, jakimi metodami doprowadziłem do tego, że mając milion różnych tematów w życiu, kilka firm i tak dalej, rodzinę oczywiście i różne inne pomysły na siebie, opanowałem 8 języków w stopniu dogadującym się, tak? Czyli mogę komunikować się bezproblemowo w 8 językach. Są na to odpowiednie metody, nie mam żadnego talentu ani specjalnego poziomu inteligencji, po prostu poznałem właściwe metody i zostawiłem te nudne ze szkoły, które nie dość, że były nudne, to jeszcze były nieskuteczne. Dlatego też pod tym nagraniem masz linka. Klikając z niego zarezerwujesz swoje miejsce w tym live'ie i tym razem mam też taki cichy cel, który właśnie staje się głośny, że chcielibyśmy pobić rekord. Zawsze go bijemy, mając na tych live'ach 10 tysięcy osób, ale stwierdziliśmy, idziemy dalej. I chcemy mieć teraz 15 tysięcy osób. Będzie to wyzwanie zarówno mentalne, bo to będzie potężnie trudna rzecz do zrobienia, jak i technologiczne, bo trzeba będzie pomyśleć, jak to zorganizować, ale mamy już na to pomysł i pracujemy nad tym, przygotowując to. W związku z czym przekaż też informacje znajomym, którzy potrzebują wiedzy o językach, ponieważ można nauczyć się języka w 3 miesiące w stopniu komunikatywnym. Nie w stopniu mistrzowskim, bezbłędnym i tak dalej, ale tak, żeby się dogadywać, żeby czytać książki, oglądać jakieś YouTube i tak dalej. W związku z czym dołącz do nas, zarezerwuj swoje miejsce klikając linka poniżej i widzimy się już w środę 28 czerwca.
Witamy Katowice, łączą się z San Diego. Mamy z nami Briana Tracy, osobę, która jest bardzo dobrze znana tu w Polsce. Wspaniale jest móc się z Tobą połączyć. To zaszczyt dla nas mieć możliwość porozmawiania z Tobą, szczególnie, że jesteś człowiekiem bardzo dobrze znanym tu w Polsce. Wiele osób czyta Twoje książki, wiele osób uczestniczyło w Twoich seminariach, więc serdecznie witamy i szczęśliwi jesteśmy, że jesteś naszym gościem. Dziękuję, a ja się cieszę, że mogę być z Wami. Zacząłem przyjeżdżać do Polski jakieś 15 lat temu i bardzo polubiłem Polaków, ponieważ są bardzo inteligentni, bardzo przedsiębiorczy, więc to wielka przyjemność, zaszczyt dla mnie, że mogę znów z Wami rozmawiać. Świetnie. Kiedy zaczynałem w biznesie jakieś 20 lat temu, również zaczynałem od Twoich książek. Były bardzo pomocne, a największym komplementem, jaki mogłem usłyszeć od kogoś tu w Polsce, było to, kiedy dałem komuś radę. Ten ktoś powiedział mi: o, dzięki Maciek, to była świetna rada. Jesteś takim trochę polskim Brianem Tracy. Dla mnie to było coś pięknego usłyszeć taki komplement. Na szczęście mamy dziś oryginał z nami. Chciałbym zadać Ci kilka pytań. Pierwsze pytanie bardzo proste, przyziemne wręcz. Odpowiedź będzie bardzo krótka. Jak się wzbogacić? Jak być bogatym? A, to bardzo dobre pytanie. Uczę tego już od lat. Ponad 5 milionów ludzi już słyszało moje lekcje na ten temat. Wiele lat temu odebrałem telefon od wielkiego biznesmena, który miał 300 firm z menedżerami w całym kraju i zapytał, czy mógłbym wygłosić wystąpienie o tym, jak samemu dojść do miliona. Ja odpowiedziałem: oczywiście. Kiedy jesteś młodym mówcą, zaczynasz, zawsze mówisz, że oczywiście. Więc odwiesiłem słuchawkę i zrozumiałem, że nie byłem milionerem. Miałem 36 lat, nie miałem pieniędzy i nic nie wiedziałem o milionerach, więc zacząłem studiować ten temat. Miałem 2 miesiące i przez te 2 miesiące czytałem wszystko, co mi wpadło w ręce na temat milionerów. I kiedy wygłosiłem to wystąpienie pod tytułem 21 sekretów milionerów, wygłosiłem to wystąpienie i dostałem owację na stojąco. I poproszono mnie o powtórzenie tego wystąpienia jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Na całym świecie już dzisiaj miliony ludzi go wysłuchały. Nagrywano je najpierw na kasetach, potem na płytach, dzisiaj już w plikach. Wiele osób słucha tego programu audio codziennie, od lat. I przechodzi od zera do milionów, do statusu milionera, ponieważ te idee, te pomysły są tak dobre. Czytałem wspaniałe książki na ten temat, prowadziłem seminaria. Skoro tak, to jak zostać bogatym? Bardzo prosto. Trzeba zaoferować produkt lub usługę, trzeba to zrobić w firmie. 90% zamożnych ludzi zaczynało jako przedsiębiorcy. Zaczynali od pomysłu, aby sprzedawać coś komuś i zarabiać na tym pieniądze. A później zrobić to jeszcze raz. A potem jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I być coraz lepszym i lepszym w tym, co oferują, oferując dobry produkt czy usługę w dobrej cenie, tak, żeby klient był zadowolony. A więc w jakim biznesie działamy? Działamy w biznesie uszczęśliwiania klientów. Ja między innymi przebadałem najbogatszych ludzi na świecie i 3 osoby są bardzo ciekawe dla mnie. Elon Musk, Steve Jobs i oczywiście Jeff Bezos, założyciel Amazon. Wszyscy oni zaczynali od zera. Mieli tylko pomysł. Lubię Jeffa Bezosa, ponieważ on się zaczął zastanawiać nad tym, co ja mogę zrobić, żeby uszczęśliwić klientów. W jego firmie cały czas mówi się o kliencie. Klient, klient. Jak go uszczęśliwić? I na każdym spotkaniu w Amazonie jest stół i przy nim jedno krzesło, które jest puste. I to krzesło reprezentuje klienta właśnie. Więc kiedykolwiek rozmawiają nad tym, co zamierzają zrobić, wyobrażają sobie, że klient siedzi na tym właśnie krześle. I zgadza się lub nie zgadza. Jeff Bezos przeszedł od zera, jechał przez cały kraj z Nowego Jorku do Seattle, siedział w samochodzie, jego żona prowadziła, a on siedział z laptopem i wymyślał plan biznesu. Ten plan polegał na tym, by zaspokajać potrzebę. Ta potrzeba polegała na tym, że ludzie lubią czytać, ale są zbyt zajęci, by chodzić do księgarni. Więc Bezos pomyślał, okej, udostępnimy wam książki, damy wam 30% zniżki, bezwarunkową gwarancję zwrotu i będziecie musieli poczekać od 5 do 7 dni na dostarczenie książki. Ludzie powiedzieli, no to dobry deal. Nie muszę kupić i przeczytać tej książki w jeden dzień. Mogę poczekać na nią tych kilka dni, zamówię sobie online, dostanę zniżkę, będę miał dostawę do domu, nie będę musiał iść do księgarni. I to był początek jednej z największych fortun w historii świata. I od tamtego dnia on cały czas szuka sposobów, wyobrażając sobie tego klienta, myśli, jak możemy go jeszcze bardziej zadowolić. Odpowiedzią była szybkość. I w ten sposób zeszli z 7 dni na przesyłkę do 6, potem do 5, do 4. Dziś, kiedy kupuję, ja kupuję 2-3 razy w tygodniu książki i one są dostarczane następnego dnia pod moje drzwi. Dziś rano dostałem książkę na temat ekonomii. Cudowna książka. Pewnie bylibyśmy nią zainteresowani i dostarczono mi ją z dnia na dzień. Cudownie. Kiedy zacząłem kupować w Amazonie książki, czekałem 7 dni. Dziś z dnia na dzień. Jest taki dowcip na temat Amazona, że jeśli zamówisz książkę czy jakiś produkt przez Amazon, to musisz już biec od razu pod drzwi, bo on tam już pewnie na ciebie czeka.
at the front door. And so
ludzie, którzy chcą odnosić sukcesy, muszą stale myśleć, jak mógłbym sprawić, aby mój klient był bardziej zadowolony i robić to lepiej niż inni konkurenci. Musimy o tym myśleć każdego dnia. Jednym z tematów, o których chciałbym z Tobą porozmawiać i z naszymi przyjaciółmi jest, dla mnie po wygłoszeniu wystąpień dla ponad 1000 wielkich korporacji gigantycznych, dla ponad 10 tysięcy mniejszych firm, dla 5 milionów osób. Dla mnie najważniejszą kwestią, jak doszedłem do tego, jest tak zwany model biznesowy. Czy znasz określenie model biznesowy? Słyszałeś je? Oczywiście, oczywiście. Model biznesowy nazywa się też modelem zyskowym. To są wszystkie te rzeczy, które robisz, by wypracować zysk. Uniwersytet Harvarda prowadzi takie ciągłe badania nad modelem biznesowym i odkryli, że 80% firm ma zepsuty model biznesowy. Może być trochę zepsuty, a może być mocno zepsuty. I firma może nawet zbankrutować. Niektóre firmy odnoszące sukcesy w jednym roku mogą zbankrutować w następnym, jeśli mają niewłaściwy model biznesowy, jeśli jest w nim coś zepsute. To jest tak, jakbyś jechał samochodem ulicą i nagle pękała ci główna oś. Zjedziesz z drogi, prawda? Nie będziesz mógł jechać takim pojazdem. Więc model biznesowy to jest twój sposób wypracowywania zysku. Zapytajmy się, jaki mamy model biznesowy, bo okazuje się, że 80% właścicieli firm, naszych przyjaciół, niedokładnie wie, jaki ma model biznesowy. Wiedzą, że mają jakiś, ale nie wiedzą w szczegółach, jak on działa. Na model biznesowy składa się kilka spraw, o których możemy powiedzieć za chwilę, ale po czym poznać, czy twój model biznesowy działa? Kiedy widzisz ciągły, stały rozwój obrotu i zysku. To jest najlepszy test. Po czym poznać, że masz problemy? Kiedy masz zyski i straty, zyski i straty, zyski i straty. I martwisz się o swoją firmę bez przerwy. Po czym poznać, że masz niewłaściwy model biznesowy, bo tracisz pieniądze i musisz się stale martwić, skąd wezmę środki na utrzymanie mojej firmy. A więc na początek trzeba sobie zadać pytanie, jaki mam model biznesowy i czy mój model biznesowy jest skuteczny. I to dotyczy firm i wielkich, i małych. Większość z nich ma model biznesowy, który dla nich nie działa. Kluczem do tego, żebyśmy byli bogaci, to pracować nad swoim modelem biznesowym. To jest trochę podobne do tego, jak kiedy byłem młodym jeszcze kawalerem, to umawiałem się z dziewczynami, prawda? Zapraszałem je do restauracji na przykład, gdzie podawano sałatkę Cezar. Macie sałatkę Cezar w Polsce? Oczywiście, tak. Więc wiesz, o co chodzi. Więc zabierałem taką dziewczynę na sałatkę Cezar, aż pewnego dnia zauważyłem, że kelner, który przygotowywał dla nas tę sałatkę, nie był zbyt inteligentny. No nie był jakimś geniuszem, a jednak przyrządzał pyszną sałatkę. Więc zapytałem go, jak to możliwe, że pan przyrządza tak pyszną sałatkę i piękną? A on mówi, no oni mi tam w kuchni dają przepis, dają mi składniki, ja je tylko wrzucam do miski. I wychodzi z tego przepyszna sałatka. Więc pomyślałem, aha, ja też mógłbym to zrobić. Mogę przygotowywać własną sałatkę Cezar i zapraszać dziewczyny do mnie do domu na sałatkę. I to odnosiło skutek, to działało. Więc kupiłem wszelkie książki kucharskie, jakie mogłem znaleźć w sklepach, eksperymentowałem. Pierwsza sałatka Cezar, którą przygotowałem sam, była straszna. Druga była niezła. Ale zmieniałem, dopracowywałem i dziś przygotowuję sałatkę Cezar uważaną za jedną z najlepszych na świecie. Każdy, kto nas w tej chwili słucha czy ogląda, może wejść na moją stronę www.briantracy.com i wyszukać tam darmowy zupełnie przepis na moją sałatkę Cezar. Jest pyszna, ludzie ją przyrządzają na całym świecie i mówią, że jest to najlepsza sałatka Cezar, jaką jedli. I to jest właśnie takie samo jak model biznesowy. To jest jak przepis. Trzeba trochę poeksperymentować, trzeba dodać trochę więcej, może tego składnika, trochę mniej tamtego. Aż dopracujesz taki model, który sprawdza się u ciebie dobrze, a kiedy sprawdza się dobrze, to generuje ci zysk. To jest twoje zadanie, znaleźć właściwy przepis dla ciebie jako przedsiębiorcy. A jaki jest właściwy przepis? Bądź otwarty na możliwość, że może masz niewłaściwy model biznesowy. My ludzie nie osiągamy sukcesu dlatego, że zamykamy się w swojej strefie wygody. Może nam być bardzo wygodnie, kiedy robimy to, co zawsze, nawet ludzie sukcesu mogą się opierać zmianom. Bądź otwarty na zmianę. Zawsze zadawaj sobie pytanie, czy mógłbym się mylić? Czy mógłbym się mylić w tym, co robię dzisiaj? Jaka by była niewłaściwa strategia? Po czym poznać niewłaściwą strategię, czy właściwą? Po zysku. Przy właściwej strategii ludzie są zadowoleni i kupują twoje produkty. Peter Drucker, wielki guru biznesowy, ciekawą rzecz zaobserwował. Powiedział, istnieją trzy klucze do sukcesu biznesowego. Pierwszy, dokonać sprzedaży pierwszy raz. I to jest najtrudniejsza rzecz. I to jest niesamowite. Kiedy ja się tego nauczyłem, zacząłem spędzać 80% czasu na rozmowach z potencjalnymi klientami. Nie spędzaj czasu w biurze, nie rozmawiaj przy kawie z kolegami. Spędzaj 80% swojego czasu na rozmowach z klientami. I studiuj sprzedaż, strategię, marketing. Skupiaj się na klientach przez cały dzień. To jest niesamowite. Przeciętny właściciel biznesu rozmawia z dwoma nowymi potencjalnymi klientami dziennie. Tak przeciętnie, czyli połowa jest poniżej, połowa powyżej. Niektórzy rozmawiają z dwoma nowymi klientami tygodniowo, a potem zastanawiają się, dlaczego nie zarabiam zbyt wiele. Odpowiedź brzmi, istnieje bezpośrednie powiązanie między liczbą klientów, z którymi rozmawiasz, a z tym, ile oni kupują i ile zarabiasz i tak dalej. Dlatego spędzaj cały swój czas na rozmowach z klientami i zadawaj im pytania. Ja jestem jednym z najsłynniejszych trenerów sprzedaży. Stworzyłem więcej milionerów w sprzedaży niż jakikolwiek inny trener sprzedażowy. Wiele osób przychodzi do mnie i mówi, dzięki tobie jestem bogaty, ponieważ uczyłem ich, żeby skupiali całą uwagę i czas na klientach. A więc pierwsza rzecz to jest dokonać sprzedaży pierwszy raz. To jest najtrudniejsza sprzedaż ze wszystkich i każda firma, która bankrutuje, bankrutuje, ponieważ ich model biznesowy nie był na tyle dobry, aby dokonali pierwszej sprzedaży. Krok drugi to dokonać drugiej sprzedaży. Druga sprzedaż przychodzi, ponieważ twój klient jest tak zadowolony z twojego produktu czy usługi, że kupuje ją ponownie, prawda? I wyobraź sobie na przykład restaurację. Restauracja nie przetrwałaby, gdyby ludzie nie przychodzili ponownie. I jeszcze raz, bo byli tak zadowoleni. Pamiętam, jedna z moich ulubionych restauracji, do której my chodzimy co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie chodzimy do tej samej restauracji, która zwykle jest pełna ludzi takich jak ja, ponieważ obsługa i jedzenie są tak doskonałe, a więc twoim zadaniem jest po pierwsze dokonać pierwszej sprzedaży, po drugie dokonać drugiej sprzedaży, ponieważ klient ma być tak zadowolony z tej pierwszej. I trzeci krok to, żeby zadowolony klient przyprowadzał następnych klientów, a więc sprzedać, sprzedać ponownie i uzyskać nowych klientów z poleceń i relacji klientowskich. Wszystkie największe firmy świata myślą w ten sposób. Myślą, Jeden klient, naprawdę zadowoleni, opowie, zdaje się, 13 innym, żeby kupili dany produkt. A jeden klient niezadowolony powie 22 innym osobom, żeby nie kupowały tego produktu. A więc wszystko się bierze z pierwszej sprzedaży, a później dbania o klienta, jakby był dzieckiem, członkiem twojej rodziny. Podam przykład. Jednym z najbogatszych ludzi na świecie, zanim umarł, był Steve Jobs z firmy Apple. To jest naprawdę ciekawa historia, bo Steve Jobs został wyrzucony ze swojej firmy i założył firmę Pixar, która doszła do obrotów 6 miliardów dolarów. Był bardzo kreatywnym człowiekiem. A Apple radził sobie coraz gorzej i gorzej, aż w końcu zwrócono się do Jobsa, bo on wciąż miał wiele akcji firmy. Mówią mu, nie damy sobie rady, już wszystko się sypie, jesteśmy 2 miesiące od bankructwa, za 2 miesiące zabraknie nam gotówki w firmie. Więc Jobs przyszedł, porozmawiał z ludźmi, zauważył, że zostało im pieniędzy na 2 miesiące, a jednocześnie oferują aż 104 różne produkty. Z tych 104 produktów jedynie 4 przynosiły zysk. Wszystkie pozostałe były tylko kosztem. A więc zebrał wszystkich dyrektorów i powiedział, chcę, żebyście przygotowali listę 10 produktów, które powinniśmy przestać oferować, usunąć z oferty. A oni mówili, nie, ponieważ ich praca zależała od tamtych produktów. Więc mówili, nie możemy ich usunąć. Tak, możemy. Zarekomendujcie 10 produktów do skasowania. I tak spotkanie po spotkaniu, 10, 20, 30 produktów usuwali, aż wreszcie zostali z 4 produktami w ofercie i losy firmy zaczęły się odmieniać. Ale nie mieli gotówki. Prawda? Więc obniżyli już koszty, ale nie mieli gotówki. A kim był wtedy największy konkurent Steve'a Jobsa na świecie? To był Bill Gates, ówczesny najbogatszy człowiek świata. Jobs od lat atakował Gatesa, mówił, że Gates to jest taki, albo nie ma tego, albo za wolno działa. Zawsze był głównym konkurentem. Czasami stali na jednej scenie i debatowali. Steve Jobs zawsze rzucał wyzwania Gatesowi i jego firmie, mówił, że jest przestarzała i tak dalej. A teraz był spłukany, bliski bankructwa i zadzwonił do Billa Gatesa. I mówi, słuchaj, wiem, że mówiłem o tobie wiele złych rzeczy, ale słuchaj, skończyły mi się pieniądze i jeśli nie zdobędę ich bardzo szybko, to firma zbankrutuje. Potrzebna mi pożyczka. Mam aż łzy w oczach, bo Bill Gates, wspaniały człowiek, powiedział wtedy, Steve, Apple jest zbyt ważny, żeby zbankrutował. Zbyt ważny. Nie pożyczę wam pieniędzy, ale kupię akcje, które wtedy były warte bardzo niewiele, prawda? I wiadomo było, że firma jest bliska bankructwa. Więc Gates powiedział, zapewnię wam dosyć pieniędzy, żebyście odnieśli sukces. I to był punkt zwrotny dla Apple'a. Wynaleźli wkrótce iPhone'a i oczywiście to odmieniło cały świat. Ale ciekawa rzecz, skąd się wziął iPhone? Steve Jobs produkował komputery, prawda? Skąd się wziął iPhone? Największy producent telefonów wtedy, właściwie to były 2 firmy, to było BlackBerry i Nokia. Każda z nich miała 49% udziału w rynku światowym telefonów. Apple przyglądał się wszystkim, jak to się nazywa, patentom. I odkryli, że Nokia wpadła na pomysł zbudowania telefonu wyglądającego trochę jak iPhone. Mieli zarejestrowany patent, więc wszyscy na świecie wiedzieli, że coś takiego istnieje, ale Nokia zdecydowała się nie produkować tego telefonu, bo stanowiłby zbyt dużą konkurencję dla ich istniejącej oferty. Apple zwróciło się do nich i powiedzieli, czy sprzedalibyście nam ten patent. Na co oni odpowiedzieli, tak, w zasadzie nam jest niepotrzebny, nie zamierzamy produkować telefonu tego typu, więc sprzedamy wam go. I sprzedali go nie za gotówkę, tylko za prawo do uzyskiwania tantiemów od każdej sprzedanej sztuki. I mając już ten patent, Apple stworzył iPhone'a. W ciągu 5 lat Nokia zbankrutowała, w ciągu 5 lat upadło BlackBerry, w ciągu 10 lat iPhone był najpopularniejszym telefonem na świecie. I co ciekawe, zrobiono takie badania. 1 miliard iPhone'ów miało już swoich użytkowników wtedy i zapytano ich, czy kupisz kolejnego iPhone'a w przyszłości? Czy jesteś zadowolony? Czy kupisz jeszcze raz? 90% użytkowników odpowiedziało, że tak, że kupi następnego iPhone'a. To był wyraźny sygnał, że tego typu telefon jest ogromnym sukcesem. Wtedy Warren Buffett po raz pierwszy pojawił się i kupił ogromne ilości akcji Apple'a. Nazwał je później najlepszą inwestycją swojego życia. Dziś jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, między innymi dlatego, że kupił tak dużą ilość akcji Apple w tamtym momencie. Wszystko wzięło się z koncentracji na zadowoleniu klienta. Nie wiem jak ty, ale ja mam iPhone'a. No, ja też. Mój syn, który był tu niedawno, przyszedł do nas, kiedy miał jakieś 16 czy 17 lat i powiedział mi, tato, powinieneś kupić akcję Apple'a, bo ten telefon zmieni kiedyś cały świat. A ja powiedziałem, no tak, tak, na pewno. Co tam 16-latek może wiedzieć o inwestowaniu, prawda? Nie zainwestowałem w Apple'a wtedy. Mam dobrego przyjaciela. On włożył całe swoje oszczędności życia w akcje Apple'a, kiedy iPhone się ukazał. I w ciągu 5 lat był tak bogaty, że już nigdy nie musiał więcej pracować w życiu. Cudowna historia. Wszystko jest skupione na kliencie, kliencie. Zastanawiaj się więc stale, po czym mam poznać, czy mam dobry model biznesowy, bo będzie działał, bo będzie generował sprzedaż i dochód cały czas. Oto jedna z największych idei, jakie odkryłem. To nie jest mój pomysł, ale mówi on, że twój biznes dzisiaj został zaprojektowany tak, żeby dawać ci dokładnie takie rezultaty, jakie uzyskujesz z niego dzisiaj. Jeśli nie jesteś zadowolony z rezultatów dzisiejszych, musisz zaprojektować swój biznes od nowa, zmienić go tak, żeby dawał ci więcej i lepszych rezultatów. To jest bardzo trudne dla przedsiębiorców, bo trzeba zaakceptować to, że popełniło się błąd, że nieważne jak będę się starał, moje zyski nie wzrosną, jeśli będę używał niewłaściwego modelu. Biznes, który zaprojektowałeś kiedyś, przynosi ci dzisiaj takie dokładnie rezultaty, jakie masz. A więc przyjrzyj się swojemu modelowi biznesowemu i zawsze zadawaj sobie pytania. Ja prowadzę takie programy coachingowe dla przedsiębiorców i zadajemy tam 4 wspaniałe pytania, które przedsiębiorcy powinni stale sobie zadawać. Zapisz je i zadawaj sobie. Pytanie pierwsze. Co takiego robię właściwie? Co mi się sprawdza? Co działa u nas? Co nam przynosi największe sukcesy? Drugie pytanie. Co robimy źle? Co nie działa? Kto nie działa u nas? Jedno z najważniejszych pytań to, czy pracuje dla mnie ktoś, kogo bym nie zatrudnił ponownie, wiedząc to, co wiem dzisiaj? Zawsze pytaj, czego powinienem robić więcej, a czego powinienem robić mniej. I trzecie pytanie, co powinienem zacząć robić, a nie robię dzisiaj, a po czwarte, co powinienem przestać robić. Więc więcej, mniej, zacząć, przestać. A oto pomysł dla naszych przyjaciół, bo to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie uczę od 24 lat. To jest pomysł zmieniający życie. Nazywa się zerowaniem myślenia. Zerowanie myślenia. Zerujesz licznik i zadajesz sobie to magiczne pytanie. Czy jest coś takiego, co robię dzisiaj, czego nie zacząłbym robić ponownie, gdybym wiedział to, co wiem dziś? Czy jest coś takiego, czego nie zacząłbym robić ponownie, wiedząc to, co wiem dzisiaj? Steve Jobs przyjrzał się 104 produktom i 100 z nich okazało się w ogóle nie wprowadziłby na rynek, bo one przynosiły straty, wysysały jak odkurzacz pieniądze firmy. A więc najważniejsze ze wszystkich to jest skasować, wyłączyć. I to robili spotkanie po spotkaniu, aż zeszli do tych 4, które przynosiły im zysk. Po drugie, musiał mieć gotówkę, żeby utrzymać nadal firmę, prawda? Dostał ją od Gatesa. I po trzecie, potrzebowali nowego produktu i tym produktem stał się iPhone. Ciekawe, że inżynierowie przynosili mu modele oparte na tej technologii kupionej od Nokii i kolejne wersje mu przedstawiali. I one wszystkie były prostokątne. Przynosili je do Gatesa, a on mówi, nie, jakoś mi się nie podoba. No ale co z nią jest nie tak, pytali. No nie podoba mi się. Ale tu jest świetna technologia, wszystko dobrze działa. No co ci się nie podoba? I co on powiedział wtedy? To jest bardzo ważne. Ale go jeszcze nie kocham. Nie kocham go. Jak go nie kocham, to i klienci go nie pokochają. Więc przynosili mu kolejne wersje, aż wreszcie przynieśli taką, która miała... Zaraz, gdzie jest mój iPhone? No, nieważne. Przynieśli mu wersję, która miała zaokrąglone rogi. Miała zaokrąglone krawędzie. Spojrzał na to i powiedział, o, to kocham, to mi, to uwielbiam. Nasi klienci też go pokochają. No i tak się stało, bo kupili ponad 1 miliard iPhone'ów w ciągu najbliższych lat. I więc codziennie zadawaj sobie pytanie, czy robisz w swoim biznesie coś takiego, czego nie zrobiłbyś ponownie, wiedząc to, co wiesz dziś. Kolejna rzecz, czy jest jakaś osoba, która pracuje w twojej firmie, której nie zatrudniłbyś ponownie, wiedząc to, co wiesz dzisiaj? Czy jest jakaś inwestycja, której dokonałeś, ale wiedząc to, co wiesz dzisiaj, nie dokonałbyś jej ponownie? To jest jedna z najważniejszych umiejętności myślenia w biznesie. Zawsze jest na nią odpowiedź. A po czym poznać, czy jesteś w sytuacji, która wymaga zerowania myślenia? Odpowiedź jest prosta. Nazywa się stres. Głównym źródłem twojego stresu w życiu są zawsze sprawy, których byś nie powtórzył, nie zrobił ponownie, gdybyś wiedział to, co dzisiaj wiesz. A więc mamy taki żart, mówimy, że problemy w twoim życiu zwykle mają włosy na górze, tak? 95% twoich problemów to ludzie, prawda? Kiedy ja czuję stres związany z ludźmi, to czyj obraz mam przed oczami? Więc zadawaj sobie to pytanie. Czy zatrudniłbym tę osobę jeszcze raz, gdyby przyszła do mnie ponownie i złożyła podanie o pracę? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to następny krok to jak szybko możesz go zwolnić czy ją. Nie czekaj do następnego tygodnia czy miesiąca. Zwolnij tę osobę dzisiaj. Kiedy dojdziesz do wniosku, że nie zatrudniłbyś jej ponownie, pozbądź się jej jak najszybciej. To są klucze do sukcesu. Czego powinienem robić więcej, mniej, zacząć robić, przestać. Czego nie zrobiłbym ponownie, wiedząc to, co wiem dzisiaj. A później możesz zacząć odbudowywać swój model biznesowy, który składa się z 7 elementów. Mam takie 2 seminaria, jedno jednodniowe o 7 elementach modelu biznesowego i takie 2-dniowe, gdzie omawiamy 10 elementów modelu biznesowego. Uczyłem tego już setki osób. To są cudowne rzeczy. I wszystko zaczyna się od takiej serii pytań na temat różnych części twojego biznesu, bo jeśli któraś z tych części nie działa, to jest trochę jak w samochodzie, gdzie jeśli jedna część nie działa, może nawet drobna, cały samochód może przestać jechać, prawda, albo zwolnić. Więc przepraszam, jeśli zdominowałem tę naszą rozmowę do tej pory. Pewnie masz jakieś pytanie, które chciałbyś zadać. Tak, ale to świetnie, bo przekazałeś nam dużo ważnej wiedzy, więc dziękuję. Okej, chciałbym przejść teraz do samodyscypliny, bo przy różnych okazjach definiowałeś samodyscyplinę jako gotowość do robienia tego, co trzeba zrobić we właściwym czasie, czy nam się chce to robić, czy nie. Działasz w branży rozwoju osobistego od dekad. Interesuje mnie to, czy zauważasz także taką zmianę w społeczeństwie, że nowe pokolenia trzymają się za bardzo swoich emocji, uważają, że emocje są bardzo ważne. Nie chce mi się, czuję się źle, bo przeżyłem coś stresującego, jest trudno, jest ciężko, bo widzę wiele osób myślących w ten sposób. Co byś doradził osobom w takim wypadku? To, co poruszyłeś, jest bardzo ważne. To jest najważniejsza cecha dla sukcesu w biznesie. Samodyscyplina. A więc absolutnie właściwie podkreślasz wagę samodyscypliny, bo bez niej nic nie jest możliwe. A z samodyscypliną wszystko jest możliwe. Studiuję ten temat od co najmniej 40 lat. Poświęciłem tysiące godzin na studiowanie psychologii sukcesu. I odkryłem, że mówi się, wytrwałość jest dla charakteru człowieka tym, czym węgiel jest dla stali. W wysokiej temperaturze stal z dodatkiem węgla staje się mocniejsza, potężniejsza, prawda, bardziej wytrzymała. Samodyscyplina jest jak ten węgiel w stali twojej osobowości. I okazuje się, że cały sukces wywodzi się z wytrzymałości, z odporności. Opierasz się naturalnej tendencji do robienia łatwych rzeczy i zmuszasz się, żeby robić je we właściwy sposób. Na przykład, Aleksander Sołżenicyn napisał kiedyś, że większość ludzi ponosi porażkę, ponieważ podejmuje się jakiegoś projektu, pisania książki, prowadzenia farmy, biznesu i doprowadza go do 95% i brakuje im wytrwałości na te ostatnie 5%. I te 95% wcześniejsze jest marnowane. Tracą to, bo nie wykonali tych ostatnich 5% wysiłku. Co odkryto w metafizyce, że zawsze, kiedy zmuszasz się do dokończenia zadania w zdyscyplinowany sposób, tworzysz gorąco, ciepło i ono jest bardzo podobne do tego gorąca, które aplikujesz przy wykuwaniu stali. To ciepło zmienia strukturę fizyczną stali i nadaje jej odporność i trwałość. Jeśli decydujesz, że chcę pozmywać naczynia i zmywasz je wszystkie, ale pod koniec wieczoru zostaje jeszcze tu kilka talerzyków, tam jakaś filiżanka i mówisz, a te zostawię do jutra, to cała siła, jaką wygenerowałeś dzięki zdyscyplinowaniu siebie do zmywania tych naczyń, zostaje zmarnowana. Więc zawsze zmuszaj siebie do dokończenia zadania. Sukces nie bierze się z pracy nad projektem, sukces bierze się z ukończenia pracy nad projektem. Więc kiedy masz jakieś zadanie, nawet jeśli masz siedzieć całą noc i cisnąć do rana, dokończ to, bo to zmienia twój charakter. Stajesz się silniejszy i lepszy, mądrzejszy, bardziej zdeterminowany, więc następnym razem będziesz potrzebował już mniej samodyscypliny, będzie łatwiej, a potem jeszcze łatwiej, aż wreszcie będziesz już wiedział, że jesteś w stanie zrobić wszystko, co musisz zrobić, żeby odnieść sukces. Wstaniesz o 5 rano, będziesz pracował do północy, jeśli będzie trzeba, będziesz pracował w weekendy, będziesz pracował, dopóki nie ukończysz swojego zadania, nie przerwiesz, dopóki nie odniesiesz sukcesu. Kiedy już wiesz o tym, nic cię nie zatrzyma, możesz stracić wszystko, a potem wszystko odzyskasz. Widzimy takie historie, szczególnie w branży technologicznej, gdzie ludzie potrafią być miliarderami, a później zmienia się rynek i tracą wszystko. i lądują na kanapie u jakiegoś przyjaciela w mieszkaniu, bez pieniędzy. 2 lata temu byli bogaczami, teraz nie mają nic. Jest taka świetna historia bardzo zamożnego człowieka, który spał już na ławce w parku, bo stracił wszystko. Przyszedł jego znajomy, widzi go na tej ławce, pyta, co się dzieje, co u ciebie? No, miałem trudny rok. Znajomy pyta, no i jak to jest być biednym? A ten odpowiada, musisz zrozumieć jedną rzecz, ja nie jestem biedny, ja jestem czasowo bez pieniędzy. Bieda to jest stan umysłu. Brak pieniędzy jest zawsze czasowy. W ciągu roku on stanął na nogi, był znowu jednym z najlepszych, zarabiał dobre pieniądze. Bo jeśli o niego chodziło, dla niego brak pieniędzy był tylko stanem przejściowym, nie stałym, ponieważ on nigdy nie uważał się za biednego człowieka. I tak samo jest z naszymi przedsiębiorcami. Musimy próbować wielu rzeczy. Peter Drucker, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale Peter Drucker powiedział, że średnio trzeba 4 prób z nowym pomysłem na biznes, zanim znajdzie się właściwy sposób i osiągnie się z nim sukces. 4 razy. Nie wiem, czy 4, czy 10, ale spodobał mi się ten pomysł. Próbujesz czegoś i to nie wychodzi i mówisz, o, straciłem pieniądze. Nie. To był tylko 1 raz. Czyli cofasz się, mówisz, czego mam robić więcej, mniej, co mam zacząć, co przestać i próbujesz jeszcze raz. Jeśli znowu nie wyjdzie, to był 2 raz, prawda? A mam jeszcze 4. A 4 to przeciętna, prawda? Więc czasami trzeba spróbować 10 razy, zanim się odniesie sukces, a czasem za 1 razem. Ale zawsze miej tę ideę w głowie. Najważniejsze, że nigdy się nie poddaję, nigdy nie rezygnuję. Uczę tego moją publiczność. 2 rzeczy uczę, żeby sobie powtarzali. Przedsiębiorcy muszą stale to robić. Po pierwsze, mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Cokolwiek trzeba zrobić, żeby odnieść sukces? Mogę to zrobić. Jak się przewrócę, otrzepię się, wstanę i zrobię to jeszcze raz. Dam radę. Jak wiesz, stajesz się tym, o czym myślisz. Więc jeśli myślisz pewnymi słowami, one się stają częścią twojej rzeczywistości, sposobu patrzenia na świat. Więc kiedy powtarzasz sobie, dam to radę zrobić, mogę to zrobić, to cię wzmacnia. 2 sprawa, nigdy się nie poddaję, nigdy nie rezygnuję, nigdy nie rezygnuję. Uczyłem tego moje dzieci. Dziś są dorosłe. Najmłodsza ma 31 lat, najstarsza 42. Mają już swoje dzieci. I wszystkim powtarzałem przez całe życie. Możesz to zrobić, dasz radę. Możesz zrobić wszystko, na czym się skupisz i będziesz wytrwały. Po drugie, nigdy się nie poddawaj. Nigdy nie rezygnuj, nigdy się nie poddawaj. Dziś mówią o sobie, wiem na swój temat jedno, nigdy się nie poddaję. Yes, tak, o to chodziło. To jest jedna z najcudowniejszych rzeczy, jakie możesz dać swoim dzieciom. To przekonanie, że ja się nigdy nie poddaję. Mogą ponieść porażkę, ale nigdy się nie poddają. Zawsze kiedy mówisz, mogę to zrobić, zaczynasz coś robić i potem mówisz, nigdy się nie poddaję, co utrzymuje cię w ruchu, to wtedy twój sukces jest gwarantowany, po prostu gwarantowany, ponieważ twoje słowa stają się twoją rzeczywistością. Uczyłem tego samego już mnóstwa ludzi i często bardzo ktoś do mnie podchodzi, niedawno w Waszyngtonie, 2 tygodnie temu, nigdy wcześniej go nie widziałem, podchodzi do mnie i mówi, zmienił Pan moje życie, dzięki Panu jestem bogaty, odmienił Pan moje życie. Słyszałem te słowa po moich książkach, kursach, nagraniach audio przynajmniej 1000 razy. Dostaję e-maile, wczoraj przyszedł e-mail po hiszpańsku. Czytam po hiszpańsku, po francusku i niemiecku. Zmieniłeś moje życie, dzięki tobie jestem bogaty. O co chodzi? Bo powiedziałeś, powtarzaj sobie, dam radę, mogę to zrobić. Nigdy się nie poddaję, nigdy się nie poddaję. To są świetne słowa. Kiedy je sobie powtarzasz raz za razem, to one się już programują w twojej głowie na zawsze. Utrzymują cię na właściwej ścieżce. tak na marginesie, razem z przyjaciółmi wprowadzamy taką nowość na stronie briantracy.com z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Będziemy mieli za kilka tygodni taki program pod tytułem Zapytaj Briana Tracy, Ask Brian Tracy. Będziesz tam mógł wpisać pytanie i podamy ci odpowiedź na jakiekolwiek biznesowe pytanie na podstawie moich materiałów. Więc jeśli masz jakieś pytanie związane z biznesem czy z rozwojem osobistym, to możesz je tam wpisać i bezpłatnie uzyskasz odpowiedź na podstawie moich materiałów. A więc na przykład możesz zapytać, jak mam się umówić na spotkanie na tego typu rynku? Albo odpowiedź na to pytanie, jak mam sprzedawać droższe produkty, kiedy konkurencja oferuje coś tańszego? To jest wielka kwestia, prawda? Jak sprzedawać droższe produkty na rynku? Przynajmniej 50% naszych przyjaciół w twojej organizacji sprzedaje jakieś produkty, które kosztują więcej niż przeciętne, prawda? I istnieje na to rozwiązanie, cała seria rozwiązań. Pracuję nad tym od 30 lat. I istnieją cudowne sposoby sprzedawania tego typu produktów. Możesz otwarcie powiedzieć, to jest najdroższy produkt na rynku, a oto dlaczego powinien pan go kupić. Mówiłem ci o Steve Jobsie, prawda, o Elonie Musku, o Jeffie Bezosie. Kto jest dziś najbogatszym człowiekiem na świecie? Kto jest najbogatszym człowiekiem na świecie dzisiaj? Pewnie Bill Gates czy Elon Musk, czy ktoś, któryś z ich kolegów. Nie, Bernard Arnault. On i jego rodzina są najbogatszymi ludźmi na świecie. A co sprzedają? Sprzedają najdroższe, luksusowe marki świata, a ludzie kupują je od nich ciężarówkami. Wiesz, co musisz zrobić, żeby kupić niektóre z ich produktów? Musisz się umówić na spotkanie, czasami musisz wypełnić formularz, a potem jechać do sklepu. Musisz pokazać, że jesteś umówiony, bo stoją tam strażnicy i wchodzisz jak do jakiegoś ekskluzywnego gabinetu lekarskiego i tam dopiero pokazują ci produkt firmy LMVH, chyba to jest firma Bernarda Arnault. I ludzie płacą $1000 za produkt, który mogliby kupić za grosze, za rogiem. Dlaczego? Bo ludzie uwielbiają produkty wysokiej jakości. A skoro można być najbogatszym człowiekiem na świecie, sprzedając naprawdę kosztowne produkty na rynku, na którym istnieją tańsze odpowiedniki, to jest najlepszy dowód na to, że ludzie nie kupują ze względu na cenę. Niemal nigdy kupują ze względu na jakość. A ponieważ ludzie są leniwi, to ich pierwszą reakcją najczęściej jest, a to jest za drogie, to za dużo kosztuje. A to nie dlatego ludzie kupują lub nie kupują cokolwiek. Jeśli czujesz, że coś jest naprawdę ważne dla ciebie czy dla twojej rodziny, to nie obchodzi cię, ile to będzie kosztowało. Chcesz tylko wiedzieć, czy jest dostępne i jak szybko możecie mi to dostarczyć. Jak zadbacie o mnie po zakupie. Ludzie, którzy kupują od firmy LMVH, kupują raz za razem. Najbogatsi ludzie na świecie lecą do Paryża, idą z walizkami pełnymi pieniędzy, żeby kupić u nich perfumy, biżuterię czy ubrania. Tu nie chodzi o pieniądze. Większość przedsiębiorców, 80% z nich, mówi, mój problem polega na tym, że produkt mam za drogi. Nie, to tylko znaczy, że ty nie potrafisz sprzedawać produktu droższego na konkurencyjnym rynku. Nie potrafisz wytłumaczyć, dlaczego klienci powinni kupić twój produkt. Kiedy to już zrozumiesz, właśnie dlatego mamy ten nasz program Ask Brian Tracy, gdzie ludzie będą mogli zadać pytanie, wpisać, jak mam sprzedawać droższy produkt, kiedy konkurencja oferuje tańsze, i dostaniesz odpowiedź. Nasz świat się zmienia w tak pozytywny sposób. Ty i ja mamy dostęp do najlepszych informacji na świecie w ciągu minut, nawet sekund. przez komputer. To jest coś cudownego. Brian, wspomniałeś o 7 krokach w sprzedaży. Sprzedaż to bardzo ważny, interesujący temat dla większości naszej publiczności. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym? W sprzedaży mówimy o 7 krokach w sprzedaży. Mógłbym o tym cały dzień opowiadać. Pierwszy krok to jest znajdowanie ludzi, potencjalnych klientów. Kim jest dobry potencjalny klient? To jest osoba, która chce, potrzebuje i którą stać na nasz produkt czy usługę. To jest krok pierwszy. Jak się dowiedzieć, czy ktoś jest tego typu osobą? Że warto będzie poświęcać jej czas? Trzeba jej zadać dobre pytania. Jedno przyjazne pytanie o obecnej sytuacji, o problemach, z jakimi się styka, o wyzwaniach, jakie ma plany na przyszłość. I to wszystko ci powie, czy spotykasz się z właściwą osobą, czy nie. Czasem rozmawiamy z kimś, kto jest bardzo miły i grzeczny, ale ja często mówię, że wielu klientów czuje się samotnie. I kiedy przyjdziesz, żeby z nimi porozmawiać, to bardzo chętnie będą z tobą rozmawiać, bo potrzebują towarzystwa, będą ci opowiadać historię, ale nie, to nie o to chodzi. Nie masz tam sobie ucinać pogawędki. Twoim zadaniem jest zadanie im pytań, żeby stwierdzić, czy to jest ktoś, kto jest w stanie kupić twój produkt w rozsądnym czasie. Więc zadajesz im pytanie. Po drugie, budujesz z nimi relacje, przyjaźń, żeby ten ktoś cię polubił i zaufał ci. Oto jedna z najważniejszych zasad w sprzedaży i zmieniła całą moją karierę. Słuchanie buduje zaufanie. Słuchanie buduje zaufanie. Dlatego jak masz mieć szansę, żeby słuchać? Trzeba zadać dobre pytanie, pochylić się do przodu, kiwać głową i zapisywać. Zapisywanie tego, co mówi klient, to jest wielki komplement i buduje zaufanie. I w którymś momencie, kiedy zaufanie jest już zbudowane, kiedy narasta jak śnieg w wysokich górach i robi się z niego lawina i spada w dół, a przechodzisz do kroku trzeciego w sprzedaży, czyli prezentacji produktu czy usługi twojego, pokazujesz, co twój produkt czy usługa robi i jak... A nie, przepraszam, trzeci krok to kwalifikowanie, czyli zadajesz serię pytań na temat tego, co klient robi teraz i jakie ma plany na przyszłość. Ludzie uwielbiają mówić o sobie i o swojej przyszłości. Więc krok numer czwarty to prezentacja, kiedy pokazujesz swój produkt i usługę i pokazujesz, w jaki sposób zaspokaja on potrzeby, pragnienia, rozwiązuje problemy, które ma klient. Krok piąty to odpowiadasz na pytania. Czy ma pan, pani jakieś pytania? Krok szósty to jest zamknięcie sprzedaży, kiedy prosisz o podjęcie działania. Kiedy pracowałem w sprzedaży, to większość robiłem dobrze, ale byłem zbyt zdenerwowany, żeby poprosić o zakup, więc mówiłem na przykład, wszyscy to znają na pewno, co chciałby pan teraz zrobić na przykład? Co teraz chciałby pan zrobić? I ludzie odpowiadali mi to samo. No, chciałbym to przemyśleć. Chciałbym o tym pomyśleć jeszcze. Chciałbym wrócić do domu, zadzwonię do pana za dzień, czy za tydzień, czy za miesiąc. Więc ja wychodziłem i myślałem sobie, o rany, ten ktoś będzie myślał przez dzień i noc, będzie myślał o moim produkcie. Zakończy się to sprzedażą. Nie, ludzie zapominają, że w ogóle istniejesz, jak tylko wychodzisz i znikasz za drzwiami. Nie myślą o twoim produkcie ani usłudze. Zapominają, że ty w ogóle chodzisz po ziemi. Jeśli nie poprosisz ich w punkcie szóstym o złożenie zamówienia, to nigdy tego sami nie zrobią. I wreszcie punkt siódmy. Kiedy zadbałeś już o swojego klienta i on kupił, to chodzi o to, żeby kupił ponownie i przyprowadził znajomych. Kup ponownie, przyprowadź znajomych. Więc to jest tych 7 punktów. Jestem zadziwiony, jak wielu sprzedawców nie zna tych 7 punktów. Jest jeszcze coś. Te 7 punktów jest jak cyfry w numerze telefonu. Trzeba je wybrać w odpowiedniej kolejności. Nie można skakać stąd, tutaj. Nie! Musisz to robić w odpowiedniej kolejności, w odpowiedniej sekwencji. Kiedy klient się już zrelaksuje, uśmiecha, kiwa głową. Kiedy się tego nauczyłem, zwiększyłem sprzedaż 10-krotnie, a po roku byłem milionerem. Rozmawiałem z setkami, tysiącami moich przyjaciół ze sprzedaży, profesjonalnymi sprzedawcami, którzy zostali milionerami, mieszkają w wielkich domach, jeżdżą pięknymi samochodami, spędzają wakacje w pięknych miejscach, bo nauczyli się, jak sprzedawać. To jest najważniejsza rzecz, bo ktoś mówi, a ja nie lubię sprzedawać. Przestań. Naucz się, jak sprzedawać. Jeśli chcesz być bogaty, musisz coś sprzedawać. Albo jest jeden wyjątek. Jeśli masz wspólnika, kogoś, kto jest świetny w sprzedaży, a ty jesteś bardzo dobry w organizacji, w gromadzeniu kapitału i tak dalej, to wtedy możecie utworzyć spółkę. Świetnym przykładem jest Hewlett-Packard. Hewlett był inżynierem, geniuszem od konstruowania urządzeń, a David Packard był geniuszem marketingu i sprzedaży. Założyli firmę po II wojnie światowej i służyli w marynarce wojennej i założyli po wojnie w Palo Alto w małym garażu tę nową firmę. Do dzisiaj ludzie przyjeżdżają i zafascynowani oglądają ten mały garaż, w którym zaczęła się historia jednej z największych firm na świecie. To było skuteczne partnerstwo. Jeden znał się na produktach, drugi był świetny w sprzedaży, więc jeśli nie jesteś zbyt dobry w sprzedaży, bo tak na marginesie, musisz lubić sprzedawać. Nie wystarczy nauczyć się sprzedaży. Ja osobiście uwielbiam rozmawiać z ludźmi i sprzedawać. Jeśli nie lubisz sprzedawać, nigdy nie będziesz w tym dobry. Musisz znaleźć kogoś innego, kto jest dobry w sprzedaży. I tak robi wiele firm. Znajdują kogoś, kto jest w tym dobry. To są takie moje myśli na temat tego, jak odnieść sukcesy w życiu i jak być bogatym człowiekiem. Sprzedawaj coraz więcej swoich produktów, a jak już zarobisz pieniądze, trzymaj się pieniędzy, trzymaj te pieniądze. Świetnie. Czy myślisz, że jedną z najważniejszych spraw dla sukcesu, dojściu do niego jest zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności, bo może czasem komuś nie brakuje samodyscypliny, ale może czasem przydałoby mu się więcej wiedzy, więcej know-how, prawda? Pytam o to, bo wspominałeś, że kupujesz od 2 do 3 książek tygodniowo. To brzmi jak szalony pomysł, ale zakładam, że je czytasz, prawda? To znaczy, że bardzo dużo czytasz. Więc chyba żyjesz zgodnie z tym, co czytasz, prawda? Zrobiłem takie badania, jak mówiłem wcześniej, na temat milionerów, którzy sami osiągnęli sukces. Przepraszam. Po pierwsze, zacząłem uczyć innych, jak zostać człowiekiem sukcesu i wiesz, zgodnie z zasadą, że stajesz się tym, czego uczysz, zacząłem uczyć ludzi, jak być milionerami i sam zostałem milionerem. Po prostu w którymś momencie patrzę na konto i nie mogłem w to uwierzyć, a teraz jest jeszcze więcej, z przyjemnością to mówię. Ale punktem wyjścia jest to, kiedy zaczynasz czytać i się uczyć. To wymaga dyscypliny. Na początku trzeba dyscypliny, ale kiedy się uczysz i czytasz interesujące rzeczy, które pomagają ci osiągać coraz lepsze rezultaty coraz szybciej, to stajesz się głodny wiedzy. Więc badałem milionerów, pisałem książki o milionerach, uczyłem tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, jak zostać milionerem, a potem zacząłem się przyglądać miliarderom. Kiedy zaczynałem, było 5 miliarderów na świecie, dzisiaj jest ich 2600. Więc zacząłem badania na temat miliarderów. Co takiego oni robią, czego nie robią inni? Więc okazuje się, że na przykład wstają około 6 rano, czasem wcześniej nawet. Wstają około 6 i natychmiast zaczynają coś robić. Nie, łażą, piją kawę, włączają telewizor. Nie, telewizor to jest największy niszczyciel życia. On cię niszczy. Dlaczego? Bo większość ludzi, którzy są biedni, pierwsza rzecz, jaką robią rano, i włączają telewizor, piją kawę, czytają gazetę, dopóki nie trzeba już wyjść do pracy i wychodzą do niej w ostatniej chwili. Wiem, bo tacy ludzie u mnie pracowali. Najczęściej się spóźniali. Dlaczego? Bo nie chcą zacząć za wcześnie, wyjść za wcześnie, bo może nie będzie korka. Wiesz, kiedyś ktoś mi powiedział, że spóźniam się, bo boję się wyjść za wcześnie, bo co będzie, jak nie będzie korka i przyjadę do pracy za wcześnie i co będę robił? No, wiesz, co się z nim stało, prawda? Więc pierwsza rzecz, ci ludzie wstają przed szóstą i ćwiczą. Tak? Nie mówimy tu o przebieganiu maratonu. Może pójdą pobiegać, może popływać, może na bieżni pobiegają, niektórzy zrobią ćwiczenia jogi, coś, żeby pobudzić krążenie. A później czytają przez godzinę. Uczę tego przez całe życie. Bogaci ludzie czytają przez co najmniej godzinę dziennie w swojej branży. Bill Gates czyta tygodniowo jedną książkę biznesową, podkreśla w niej, robi notatki, a później wszystkie te notatki umieszcza na swojej stronie internetowej. Chcesz poznać jego pomysły, co go zainteresowało? Wejdź na stronę billgates.com i będą tam podane wszystkie książki, które czytał i co z nich wyciągnął. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie mówi ci, co go interesuje. I wiesz co? Nawet jedna osoba na 1000 nie skorzysta z tego. A jest to w każdej gazecie, w czasopiśmie. Chcesz wiedzieć, co czyta Bill Gates, co jest dla niego ważne? To wszystko tam jest, za darmo, Jezu. Więc znajdź zamożnych ludzi i odkryjesz, że budzą się przed szóstą, ćwiczą, a potem czytają przez co najmniej godzinę, a później planują każdy dzień, zwykle wieczór poprzedni. Z góry planują, a później zaczynają pracować. I jak biegacz w biegu, ruszają i biegną. Biegną i pracują przez cały dzień pracy. I to jest wspaniałe powiedzenie, pewnie też tego uczysz, takie proste. Pracuj przez cały dzień pracy, prawda? Pracuj przez cały czas pracy. Nie pij kawy, nie rozmawiaj z kolegami, nie czytaj gazetki. Jak już ruszasz do pracy, to pracuj, aż skończysz.
Uwaga, uwaga, ogłoszenie. Już w środę 28 czerwca o 20 poprowadzę dla Was live'a, gdzie pokażę Ci, jakimi metodami doprowadziłem do tego, że mając milion różnych tematów w życiu, kilka firm i tak dalej, rodzinę oczywiście i różne inne pomysły na siebie, opanowałem 8 języków w stopniu dogadującym się, tak, czyli mogę komunikować się bezproblemowo w 8 językach. Są na to odpowiednie metody, nie mam żadnego talentu ani specjalnego poziomu inteligencji, po prostu poznałem właściwe metody i zostawiłem te nudne ze szkoły, które nie dość, że były nudne, to jeszcze były nieskuteczne. Dlatego też pod tym nagraniem masz linka. Klikając z niego zarezerwujesz swoje miejsce w tym live'ie i tym razem mam też taki cichy cel, który właśnie staje się głośny, że chcielibyśmy pobić rekord. Zawsze go bijemy, mając na tych live'ach 10 tysięcy osób, ale stwierdziliśmy, idziemy dalej. I chcemy mieć teraz 15 tysięcy osób. Będzie to wyzwanie zarówno mentalne, bo to będzie potężnie trudna rzecz do zrobienia, jak i technologiczne, bo trzeba będzie pomyśleć, jak to zorganizować, ale mamy już na to pomysł i pracujemy nad tym, przygotowując to. W związku z czym przekaż też informacje znajomym, którzy potrzebują wiedzy o językach, ponieważ można nauczyć się języka w 3 miesiące w stopniu komunikatywnym. Nie w stopniu mistrzowskim, bezbłędnym i tak dalej, ale tak, żeby się dogadywać, żeby czytać książki, oglądać jakieś YouTube i tak dalej. W związku z czym dołącz do nas, zarezerwuj swoje miejsce klikając linka poniżej i widzimy się już w środę 28 czerwca.
Wow, zaczynasz i przez cały dzień w ten sposób. Ktoś przyjdzie do ciebie, cześć, co u ciebie? Co dzisiaj robisz? Powiesz, wiesz, muszę skończyć pewne rzeczy, więc naprawdę nie mogę z tobą teraz rozmawiać. Idź porozmawiaj z tamtym, o, on nie ma przyszłości, to, a mnie pozwól zająć się pracą. Zawsze spławiaj takich ludzi. Odprawiaj ich. Masz chwilkę? Nie, nie mam, muszę skończyć to zadanie. Ludzie zawsze zostawią cię w spokoju, jeśli będziesz miał jakąś pracę do wykonania. Zawsze cię zostawią. Wkrótce nikt już nie będzie cię zaczepiał, będziesz pracował sobie samemu, a oni wszyscy będą siedzieć i gadać. Pamiętam, jak czytałem takie badania i występowałem dla takiej dużej firmy wtedy i było tam 10 osób w biurze i tylko jedna z nich pracowała, pamiętam. 9 rozmawiało ze sobą. Tak. Nikt tam nie pracował. Ja mówię, jak ta firma ma się utrzymać? Pracuj przez cały dzień pracy. I do samego końca. Pracuj do 6, 18 czy 18.30, 19. Dlaczego? Bo nie będziesz wtedy korków, jak będziesz wracał. Albo wyjeżdżaj przed korkami, albo po korkach. Dzięki temu będziesz miał dodatkowych kilka godzin czasu, produktywnego czasu dziennie. To właśnie robią bogaci ludzie. Bardzo pilnie strzegą swojego czasu i stale się uczą, zdobywają nowe informacje. Świetnie. To wspaniałe obserwacje. Mógłbym ci zadać oczywiście tysiące pytań, ale szanuję twój czas, więc mam tylko jedno ostatnie pytanie, klasyk w tym programie. Czy możesz wymienić jedną rzecz czy usługę, która kosztowała maksimum $100, ale pomimo niskiej ceny miała duże znaczenie w twoim życiu, zmieniła coś? Może odwrócę to pytanie. Ty jesteś w Polsce, ja w San Diego. Co ty byś odpowiedział na to pytanie, gdybym ja tobie je zadał? No, na pewno jakaś książka. Tak. Moja ulubiona książka, to moja książka Maksimum Osiągnięć. To jest najpopularniejsza książka na temat sukcesu w dzisiejszym świecie, przetłumaczona na 54 języki. W Rosji to jest jedna z pierwszych książek, jakie dotarły do tego kraju. I w każdej księgarni w Rosji, od Sankt Petersburga do Władywostoku, jest półka z książkami Briana Tracy i książką numer jeden na tej półce jest zawsze Maksimum Osiągnięć. Wielu ludzi, niezliczone ilości ludzi, bogaci, multimilionerzy, nawet 3 miliarderów z Rosji zadzwoniło do mnie. Jednym z nich jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie, ma na imię Dmitrij. Jego majątek szacuje się na ponad $6.5 miliarda. Zaczynał od zera, potem przeczytał Maksimum Osiągnięć i w końcu stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Wspaniała historia, świetny człowiek. I on też mi mówił oczywiście, jak ważne dla osiągnięcia sukcesu jest czytanie książek. Najlepsze, co ja zrobiłem, myślę, to przeczytanie dwóch książek. Jedna to Maksimum Osiągnięć, a druga Zero Wymówek. Ona mówi o mocy samodyscypliny. Zero wymówek. No excuses. Maksimum osiągnięć, mówiące o psychologii sukcesu i bez wymówek. No excuses. O sile samodyscypliny. Te dwie pozycje polecałbym najbardziej, jeśli chodzi o zdobywanie majątku. Mam dobry pomysł. Jeśli czytasz jakąkolwiek książkę i jeśli ona szybko nie przykuwa twojej uwagi, jeśli nie czujesz, że o, podoba mi się, że chcesz ją czytać dalej, że chcesz ją mieć przy sobie, to lepiej ją wyrzuć od razu. Jeśli ci nie przykuwa twojej uwagi od razu na początku, to nie zapamiętasz z niej ani słowa. A co gorsza, odciągnie cię od czytania czegoś lepszego. Więc jeśli przeczytasz wstęp i pierwszy rozdział i nie przykują one twojej uwagi, jeśli nie sprawią, że chcesz czytać dalej, nawet jeśli to będzie moja książka, wyrzuć ją, wyrzuć ją. Bo jeśli przykuje twoją uwagę, to przeczytasz ją i będzie miała na ciebie duży wpływ. Będzie ci się podobała każda strona. Będziesz ją czytał z przyjemnością kolejny raz. Ja niektóre czytam po 3, 4, 5 razy w ciągu lat. I to jest za każdym razem wielka przyjemność. Świetnie. Bardzo dziękuję. Jestem ci bardzo wdzięczny, że podzieliłeś się tą wiedzą z nami. Mamy nadzieję, że będziesz osiągał kolejne sukcesy. Jestem pewien, że dla naszej publiczności wielką wartością były twoje spostrzeżenia. Bardzo ci dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego. I tak samo jak naszej publiczności. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o tych wszystkich sprawach, bezpłatnie, wejdź na moją stronę briantracy.com, wyszukaj to narzędzie Ask Brian Tracy, będziesz mógł w każdym momencie przez resztę życia zadać tam jakiekolwiek pytanie, a sztuczna inteligencja wyszuka w moich pracach odpowiedź w mgnieniu oka, bez chodzenia do sklepów, więc jeśli interesują Cię tego typu idee, wejdź na stronę briantracy.com i będziemy Was informować na bieżąco. I z przyjemnością porozmawiam z Tobą jeszcze raz. O, super, bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego z Polski.